Wnet godzina 7.40, a w studiu witamy Marcina Paladę. Michał Żejmis, był uprzejmy zostać z nami jeszcze chwilkę. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nasza oprawa muzyczna dzisiaj zgadza się z tym, co widzimy za oknem, więc mamy jedność, proszę państwa, deszczowa piosenka.
A mówię, że pogoda nie ma znaczenia.
No tak, ale bo nie ma, nasz poranek jest radosny, wesoły i zawsze go zaczynamy. Marcin Paladę, wśród wielu różnych rzeczy, którymi się zajmuje, jest też wróżenie z politycznych fusów. Te polityczne fusy wskazują teraz na bardzo wysokie notowania Prawa i Sprawiedliwości. To jest zaskoczenie dla opozycji, bo nie spodziewali się, że aż tak podskoczy. Pytanie, czy z punktu widzenia osoby, która śledzi słupki sondażowe, jest to jakiś wielki ewenement w tej prawie 30-letniej historii III Rzeczpospolitej.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, czy opozycja jest zaskoczona, z całą pewnością tak, bo biorąc pod uwagę to, jak kształtowało się poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości tuż po wyborach, kiedy był ten pierwszy szok dla partii opozycyjnych, partii, które przeszły do opozycji w wyniku wyborów z października 2015 roku, a przypomnę, że wtedy mieliśmy bardzo intensywną kampanię opozycji na ulicy przede wszystkim.
Walka o demokrację rozpoczęła się dosłownie tuż przed zawiązaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy relacje uliczne, również w Telewizji Polskiej relacjonowano walkę o demokrację przeciwko autorytarnemu rządowi PiS, który jeszcze nie powstał.
I to powstanie Komitetu Obrony Demokracji, bliższa współpraca między Platformą Nowoczesną, SLD czy PSL-em sprawiła, że to, co zwykle obserwujemy po wyborach, czyli bonus dla partii zwycięskiej, u nas ta sytuacja nie miała miejsca, a mieliśmy do czynienia z co najmniej stabilizacją, jeśli chodzi o notowania partii opozycyjnych, ale im dalej od tego styku 2015-16 roku, tym gorzej dla opozycji. Do tego stopnia, że jeśli porównać sobie łączne notowania dla tych czterech wymienionych partii, czyli Platformy Nowoczesnej, SLD i PSL, to można powiedzieć, że z każdym ostatnim tygodniem, w ostatnich miesiącach już tylko gorzej. Na dowód czego w sierpniu mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy przecięła się średnia, pokazująca, że łączne poparcie dla tych czterech partii jest już niższe niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli PiS jest w stanie zmobilizować więcej sympatyków niż te cztery wymienione partie, no, co można powiedzieć z punktu widzenia oceny sytuacji na półmetku jest dobrą zapowiedzią dla Prawa i Sprawiedliwości obozu rządowego na drugą część kadencji.
No więc właśnie, teraz drugie pytanie, czy jest to jakiś ewenement? Pamiętamy o bardzo wysokim poparciu SLD z początku lat 2000, o wielkim poparciu, jakim cieszyła się Platforma Obywatelska. Obie te SLD natychmiast się rozpadło po tym poparciu. Platforma Obywatelska przeżeglowała do drugiej kadencji. Jakie tutaj widzimy analogie, a jakie różnice?
No, w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej to wyraźne zwycięstwo, przypomnę wynik ponad 41% w roku 2001, skutkował dobrymi notowaniami tej formacji przez nieco ponad rok. Po tym mieliśmy wybory samorządowe, kilka spektakularnych porażek w bastionach nawet, tak jak choćby Opole, ówczesnych bastionach Lewicy. I można powiedzieć, że to już na półmetku sytuacja kadencji ówczesnej 2001-2005 sytuacja nie była już pomyślna dla rządzącej ówcześnie partii, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nieco inaczej to się kształtowało w przypadku Platformy Obywatelskiej, która wygrała wybory w roku 2007 i te notowania, oczywiście one były poddawane ewolucji, dlatego że raz PiS się nieco wzmacniał, raz Platforma w tym momencie też miała możliwość też progresji sondażowej. Natomiast generalnie przez prawie 7 lat Platforma utrzymywała swoje poparcie na poziomie zbliżonym do wyniku z wyborów w roku 2007 i 2011.
Jak patrzy się na te słupki poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to widać zmianę dotyczącą poparcia w poszczególnych regionach. Czy jakieś szczegóły można poprosić?
Oczywiście, no, geografia wyborcza jest, składa się generalnie z elementów stałych u nas w Polsce. To jest ten podział ukształtowany na początku lat 90. na bardziej prawicowo-ludową część środkową i wschodniej Polski i bardziej tą centrowo-liberalną i lewicową na zachodzie Polski, ale w ostatnich latach mamy też do czynienia z ewolucją, z pewnymi przepływami, które wskazują, że możemy mieć do czynienia z pewnym zjawiskiem, które nie występowało masowo do tej pory, a może na przykład zaistnieć w przypadku wyborów samorządowych czy kolejnych wyborów parlamentarnych. Mam tutaj na myśli wzmacnianie się Prawa i Sprawiedliwości w części zachodniej Polski przy utrzymaniu w miarę stabilnego czy też lekko wyższego poparcia w bastionie, czyli na wschodzie.
To jest ta polityka socjalna, bo jednak zachód Polski to są tereny PGR-owskie, to są ludzie, którzy jednak mają gorszy standard życia w tej chwili. Podobno zmienia się w Polsce oś, która dzieli ludzi względnie dobrze żyjących od względnie źle. Kiedyś to była północ, południe i część zachodnia i wschodnia. Teraz robi się część południowa i północna. Przecież ludzie na północy mają zdecydowanie mniej środków do życia, gorsze perspektywy.
Ten podział, moim zdaniem, jeszcze jednak trochę inaczej się kształtuje, bo tutaj jest ten zasadniczy, to jest, są wielkie aglomeracje, bardzo dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach i to, co nazywamy Polską B, czyli Polska powiatowa, Polska prowincjonalna i tutaj jeśli mówimy o wzroście notowań, obserwowanym wzroście notowań Prawa i Sprawiedliwości w zachodniej części Polski, to jest przede wszystkim wynik właśnie 500+, czyli na, jak pan redaktor słusznie powiedział, no, tereny PGR-owskie, no to oczywiście nie jest ta cała zachodnia część Polski, ale mam tu na myśli północno-zachodnią, czyli województwo zachodniopomorskie, gdzie widoczny jest wzrost poparcia dla PiS-u, a także inne województwa, które do tej pory, gdzie wyniki partii prawicowej i kandydatów generalnie były poniżej średniej, czyli lubuskie, czyli zachodnia część wielkopolskiego.
Będziemy więc śledzić te sprawy. Teraz pytanko, proszę pana, ponieważ jest już 7:48, za kilka minut zabrzmią pierwsze dzwonki w szkołach, chociaż dzisiaj nie, bo są ferie, ale gdyby zabrzmiały, to na lekcji niemieckiego można by pana zapytać, czy zna pan pojęcie Schadenfreude po niemiecku?
Tak, tak, znane jest mi to pojęcie.
I z czym by pan to pojęcie kojarzył, jeżeli chodzi o współczesną politykę polską?
To bardzo skomplikowane pytanie i myślę, że tu pan redaktor mnie czasowo ograniczył, bo za chwilę będziemy mieli pełną godzinę i będą kolejni goście, więc myślę, że to będzie wymagało naszego spotkania oddzielnego na dłuższy czas, żeby o tym rozmawiać.
Pytałem o ministra Waszczykowskiego i najwyraźniej zwrot polskiej polityki w sprawie Ukrainy, nową retorykę. Skąd się ta retoryka pana zdaniem wzięła?
No, na razie werbalny zwrot, bo na razie mamy deklarację ministra Waszczykowskiego, choćby z wczoraj, sprzed kilku wcześniej dni, o tym, że należy się przyjrzeć relacjom, należy ocenić, na ile mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem asymetrii i podążenia w kierunku symetrii. To jest rzecz, o której ja i wiele osób mówi od lat. Udało nam się w końcu przebić z tym szerzej, bo myślę, że narasta świadomość w polskim społeczeństwie, że te 25-7 lat ostatnich w relacjach polsko-ukraińskich to jest wyraźna asymetria, czyli bardzo duże zaangażowanie ze strony Polski, biorąc pod uwagę rolę Ukrainy jako strategicznego partnera, jako tego państwa, które oddziela nas od Federacji Rosyjskiej. I z drugiej strony te problemy, które wynikają z bolesnej przeszłości, które nie są podejmowane przez stronę ukraińską, a które powinny być podjęte, bo to jest, jak powiem, nasz obowiązek Polski i Polaków, żeby domagać się rozstrzygnięć także rzeczy trudnych dla Ukraińców, ale jednak.
Ja tylko przepraszam, bo chcę wtrącić, ponieważ możemy tak samo powiedzieć, że pewne asymetrie dotyczą na przykład relacji polsko-niemieckich przez te ostatnie 20 kilka lat. I myślę, że ważnym elementem jest to w tych relacjach polsko-ukraińskich, co trzeba podkreślić, że Ukraina jest dla nas państwem istotnym z przyczyn geopolitycznych, a także z przyczyn ekonomicznych. I w tym wymiarze myślę, że te relacje ekonomiczne dla Polski współczesnej są bardzo korzystne. Ja się tak nie odzywam, dlatego że uważam, że ponieważ zajmuję się migracjami na antenie Radio Wnet, w związku z tym do dobrego obyczaju nie też należy to, żeby, myślę, niekoniecznie wszystkimi tematami się zajmować. Wrócę jeszcze tylko jednym zdaniem do tego, co pan Marcin mówił o ziemiach zachodnich i tutaj redaktor Aleksander Wierzyński o pospegierowskiej przeszłości tych ziem północno-zachodnich. No to jest ważne jest to, że emigracja też ma bardzo duży udział w wyglądzie socjologicznym i socjopolitycznym tego obszaru, a dla migracji w ogóle w ostatnich latach to się stało po prostu temat spolityzowany.
To ja tylko mogę się podpisać pod tym, co powiedział mój przedmówca o asymetrii, która, jak wiemy już z perspektywy oceny trzeciej polityki zagranicznej, trzeciej RP, nie dotyczyła, czy nie dotyczy wyłącznie relacji polsko-ukraińskiej, ale ta asymetria oczywiście dotyczy także relacji Polski z Niemcami.
To znaczy dla Niemiec Polski Polska jest tak samo strategiczna, jak dla nas Ukraina. O to mi chodzi. Jesteśmy też w pewnym sensie buforem i ekonomicznie tak samo ważni dla Niemiec, jak dla nas Ukraina.
Wpływy niemieckie w Polsce są zdecydowanie większe. Jakikolwiek głos skierowany wbrew niemieckim interesom, tak jak to Niemcy podejmują, jest natychmiast kontrowany przez kilka głosów w polskiej przestrzeni publicznej. Czegoś takiego na Ukrainie nie ma.
W trudnych kwestiach oczywiście tego nie ma i to jest kwestia, ale ona nie powinna też przesłaniać innych poziomów relacji.
No tak, tylko że Tu w takim razie muszę wejść w drobną polemikę. Patrzę na zegarek, ale jeszcze mogę. Pan redaktor też kiwa głową, że mogę. Rozumiem geopolitykę, rozumiem położenie, rozumiem tą szczególną rolę, którą ma państwo ukraińskie odgradzające nas od Federacji Rosyjskiej, ale nie rozumiem polityki w dobie polityki wstawania z kolan, kiedy my mamy w imię interesów ekonomicznych, jak pan mówi, i wielu innych, na wielu innych płaszczyznach, zupełnie pomijać czy też rezygnować z dyskusji o rzeczach trudnych.
Nie twierdzę, że jesteśmy, że to były interesy, nie twierdzę, że w imię interesów ekonomicznych, ale nie twierdzę też, że wobec Ukraińców jesteśmy na kolanach.
To tutaj będziemy się różnili.
W ogóle co to znaczy Ukraińcy? Czy jest jakaś wspólnota między osobami, które są na szczytach władzy w tej chwili w Kijowie, we Lwowie, a ludźmi, którzy zarabiają tam po 400 zł na nasze i muszą za te pieniądze wyżyć?
Kilku gangsterów, oligarchów, którzy tym krajem rządzą, niezależnie od tego, czy był Majdan 1 czy Majdan 2. No, taka jest moja opinia i opinia oczywiście także wielu Polaków, rozsądna opinia wielu Polaków.
No oczywiście jest pytanie, ile jeszcze będzie Majdanów.
Temat ukraiński jeszcze się parę razy pojawi w tym poranku. Marcin Palady, dziękuję Michał Rzejmis, a
bardzo
my,
dziękuję.
Proszę Państwa,
bardzo
dodzwoniliśmy dziękuję. Się i przysłuchiwał się naszej dyskusji Paweł Bobołowicz, a jakże z Kijowa. Halo Pawle, dzień dobry.
Tak, i oczywiście chciałbym włączyć się do tej dyskusji, ale boję się, że wtedy przedłużyłaby się w nieskończoność.
Jedziemy, włączaj się, Pawle, śmiało.
Pozwolę sobie zauważyć, że mnie też niewiele łączyło z Aleksandrem Kwaśniewskim, który był prezydentem Rzeczypospolitej i do dzisiaj z tego powodu ubolewam, co nie zmienia faktu jednak i nie zamierzam podważać, że istnieje niepodległa
Rzeczypospolitej. Ubolewasz dlatego, że był prezydentem, a nie dlatego, że się niewiele z nim łączyło.
Oczywiście, że był prezydentem. Także pomimo tego, że Ukrainą być może rządzi też grupa oligarchów wciąż i nadal, to jednak to nie kwestionuje funkcjonowania Ukrainy jako niepodległego bytu, jako wspólnoty narodowej.
Pawle, reakcje ukraińskie na wczorajsze słowa ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.
Tak, oczywiście są te reakcje. Od razu zabrał w tej sprawie głos Wołodymyr Wiatrowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, ale też wielu ukraińskich komentatorów. Zgodnie chyba z tym, co polska strona przewidywała, krytykując słowa ministra Waszczykowskiego, komentatorzy zwracają uwagę na to, że czy akcentują to, że Polska sugeruje, że nie będzie wpuszczać na swoje terytorium osób biorących udział w procesie administracyjnym związanym związanym z zakazem czy wstrzymaniem ekshumacji i poszukiwań ciał pomordowanych Polaków na terenie Ukrainy. Ukraińska strona i ukraińscy komentatorzy pytają się, w jaki sposób Polska będzie tworzyć te listy osób, które mają zakaz wjazdu na teren Ukrainy. Wołodymyr Wiatrowicz zwrócił uwagę, że podczas ostatnich rozmów z wicepremierem Glińskim nie tylko on na ten temat mówił, ale mówił też między innymi minister kultury Niszczuk, w związku z tym, czy on też na takiej liście się znajdzie. Generalnie głosy komentatorów zresztą dzisiaj od rana w telewizjach informacyjnych ukraińskich, oczywiście jak można było spodziewać się, są negatywne. Bardzo często jest porównywana Polska. Polska jest porównywana do kraju, poczekaj, pozwoli, żeby kończę, porównywana jest do kraju, który postawił się w sytuacji kraju, który posiadał kolonię, a tą kolonią miała być Ukraina, a i w związku z tym, że Polska próbuje narzucić swoją narrację, już nie tylko historyczną, ale i polityczną w tej sytuacji skomplikowanej, w której Ukraina się właśnie znajduje.
Spotkaliśmy się wiele razy z sytuacją, w której i zwolennicy porozumienia z Ukrainą w Polsce i ukraińscy dziennikarze, Ukraińcy mieszkający w Polsce zajmowali się krytyką polskiego rządu, krytyką stanowiska. W zasadzie to taki jednobrzmiący chór. Wobec tego pytanie trudne, czy wśród tych dziennikarzy, komentatorów znalazła się jedna osoba, która spojrzała merytorycznie na jakieś argumenty ministra Waszczykowskiego?
No, ale to jest dosyć trudna odpowiedź na to pytanie, bo w tym momencie...
Albo się znalazła, albo się nie znalazła. Proste.
Ja nie mam, ponieważ mam rozmawiać o faktach, a nie o interpretacjach tych faktów. I jak wiesz, najwięcej problemów bierze się z próby interpretacji faktów. Ukraińcy po prostu krytycznie odnoszą się do wypowiedzi ministra Waszczykowskiego ze swoich pozycji. W związku z tym zastanawiać się, czy to jest krytyka właściwa, czy to jest dobra krytyka, w tym momencie mi nie przystoi. Po prostu mówię o tym, że odnoszą się krytycznie i taki fakt stwierdzam. Są komentatorzy po stronie ukraińskiej, którzy mówią, że obecna polityka władz Ukrainy prowadzi do napięć w relacjach z Polską. Najczęściej są to politycy wywodzący się i komentatorzy związani z byłym reżimem Janukowycza, po prostu wykorzystując ten element do sporów wewnętrznych na terenie Ukrainy. Niektórzy komentatorzy też zwracają uwagę, że wypowiedzi ministra Waszczykowskiego też mają charakter tak naprawdę pewnych relacji wewnątrzkrajowych, a nie prowadzenia polityki zagranicznej. Tylko mieliśmy dzisiaj rozmawiać na inny temat i w związku z tym nie wiem, czy do tego o tym porozmawiamy.
Mamy jeszcze 3 minuty.
Trzy minuty. No to porozmawiajmy w takim razie o tym, co tak naprawdę jest najistotniejsze w opinii przestrzeni publicznej Ukrainy, czyli kwestie związane z wojną, a jednym z tych elementów też niestety, czy wojna dosięga też Kijowa. 1 listopada w mieście Dnipro odbył się pogrzeb Aminy Okujewej, rzeczniczki prasowej Międzynarodowego Batalionu imienia Dżohara Dudajewa. Przypomnę, że to ukraińska i czeczeńska bojowniczka została zabita w wyniku zamachu przeprowadzonego na nią jej męża Adama Osmajewa 30 października właśnie pod Kijowem, pod ukraińską stolicą. Samochód, którym podróżowało małżeństwo, został ostrzelany przez nieznanych sprawców. W wyniku ostrzału na miejscu śmierć podniosła Okujewa i jej mąż zdołał wyprowadzić samochód ze strefy ostrzału, sam odnosząc rany. To był kolejny zamach na małżeństwo. W czerwcu bieżącego roku pod pozorem przeprowadzenia wywiadu dla francuskiego Le Monde zamachu na małżeństwo próbował dokonać petersburski killer Artur Denis Sultanow Kurmakajew, pseudonim Dingo, mający działać na zlecenie prezydenta Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Wtedy Okujewa obroniła męża, strzelając i raniąc killera z własnego pistoletu. To wydarzenie spowodowało, że Okujewa w społeczeństwie ukraińskim urosła do rangi symbolu walki z putinowską Rosją, a jej życiorys stał się powszechnie znany. Amina Okujewa to lekarka pochodząca z Odessy, z rodziny z czeczeńskimi i tutaj kolejna ciekawostka, polskimi korzeniami. Podczas rewolucji godności na kijowskim Majdanie była lekarzem 8 tzw. afgańskiej sotni, a od lipca 2014 roku jako lekarz, ale też żołnierz walczyła na wschodzie Ukrainy przeciwko rosyjskiej agresji, m.in. podczas obrony Debalcewa. zginęła, mając 34 lata. Jej mąż Adam Osmajew to major Zbrojnych Sił Czeczeńskiej Republiki Iczkeria, walczącej z Rosją o niepodległość i odrzucającą obecną władzę Czeczenii Ramzana Kadyrowa. Osmajew jest oskarżony o próbę zamachu na prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w 2012 roku. Pod tym właśnie zarzutem został zatrzymany przez rosyjskie i ukraińskie służby na Ukrainie. Został zwolniony z aresztu po rewolucji godności. Ukraińskie służby rozpatrują kilka możliwych wariantów, dlaczego doszło do zamachu na Okujewa i Osmajewo, wskazując, że mogą być to działania rosyjskich służb specjalnych, zabójstwo mające na celu destabilizację i tworzenie atmosfery strachu i terroru na Ukrainie oraz być może czeczeńska zemsta na Osmajewie za walkę przeciwko obecnemu prezydentowi Czeczenii Ramzanowi Kadyrowowi. Sam zresztą Kadyrow stwierdził, że zabójstwo Okujewa i zamach na Osmajewa odpowiadają za nie ukraińskie służby specjalne, które w ten sposób postanowiły pozbyć się, jak to stwierdził, rodzimej bandytki, odwrócić uwagę zachodnich gospodarzy od antyrządowych protestów i jeszcze raz spróbować obwinić Rosję we wszystkich swoich nieszczęściach.
Z Kijowa.
Powiedziałeś 3 minuty i w związku z tym Paweł nie opowiem Bobol. Całej historii.
Szkoda. Miejmy nadzieję, że czytelnicy Kuriera Wnet będą mogli ją przeczytać na łamach naszej gazety.
I słuchacze programu wschodniego jutro.
I słuchacze. O, i to jest dobra wiadomość. O godzinie 10 program wschodni w sobotę, jak zwykle.
Tak jest.
Proszę państwa, no państwo już wiecie, należy słuchać 87,8 w ramach okazjonalnego rozsiewu z okazji stulecia objawień fatimskich i rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. 87,8 FM w Warszawie. Można posłuchać Pawła Bobołowicza w programie wschodnim również jutro. Bardzo serdecznie, Pawle, dziękuję. Rozmowie przysłuchiwali się panowie Michał Żejmis i Marcin Paladę. Panom również dziękuję.
Dziękujemy. No nic dodać, nic ująć do tego, co powiedział Paweł Bobołowicz. To było bardzo istotne, myślę,
w
naszej dyskusji.
A do stołu, do studia wszedł Antoni Opaliński z przeglądem prasy. Bardzo dziękuję. Teraz trochę będzie szumiało, chyba że puścimy dżingiel.